Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Marszałek Marek Kuchciński rozpoczął w środę wieczorem 34. posiedzenie Sejmu i zarządził przerwę do godziny 10 w czwartek. Posłowie PO w tym czasie stali wokół mównicy sejmowej i nadal protestują w sali plenarnej. Protest części opozycji w Sejmie to walka przeciwko polskiej demokracji, powiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
Żadna demokracja nie może się opierać na zasadzie, że jakaś grupa mniejszościowa może i to przy pomocy działań nielegalnych blokować funkcjonowanie Sejmu, funkcjonowanie parlamentu. Nikt nie jest w stanie udowodnić, że to, co było tutaj robione, było robione w sposób legalny. To było, powtarzam, całkowicie nielegalne i to było przeciwko polskiej demokracji. To było celowo skierowane przeciwko polskiej demokracji, bo cała ta walka, która się toczy, to jest walka przeciw demokracji, przeciwko temu, żeby większość parlamentarna mogła decydować w interesie zwykłych ludzi, mogła decydować w interesie Polaków.
W środę marszałek Sejmu zaproponował uchwałę stwierdzającą m.in., że budżet na 2017 rok uchwalony został na 33. posiedzeniu Sejmu, a ustalenie zgodności z prawem procesu legislacyjnego należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Na projekt uchwały nie zgadza się Nowoczesna i Platforma Obywatelska. O swoich propozycjach Kukiz15 mówił w Sejmie lider ruchu Paweł Kukiz.
My mamy swoją propozycję tej uchwały. Przede wszystkim chcemy wyrzucić zdanie. Sejm RP stwierdza, że na 33. posiedzeniu w dniu 16 grudnia Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2017 i chcemy dopisać jeszcze dwa zdania, mając na uwadze wątpliwości odnośnie trybu przyjęcia ustawy budżetowej oraz kryzys sejmowy z tym związany. Posłowie, niezależnie od przynależności klubowej i partyjnej, deklarują, iż po zakończeniu procesu legislacyjnego ustawy budżetowej skierują wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP ustawy i trybu jej przyjęcia.
O rozwagę i odpowiedzialność do obu stron konfliktu zaapelował marszałek senior Kornel Morawiecki.
Wtedy, kiedy prawo, kiedy przepisy są w sprzeczności z dobrem narodu, z interesem narodu, to wtedy takie prawo jest bezprawiem. I ta strona, która pierwsza ustąpi, która albo przeprowadzi jeszcze raz obrady nad budżetem, albo zejdzie z mównicy, zejdzie bez warunków z tej mównicy, bo tego w ogóle nie wolno robić. Nie wolno niszczyć parlamentaryzmu polskiego i pracy demokracji. Nie wolno przedstawiać się jako tacy, którzy możemy, mając mniejszość, rządzić Polską, bo Polską powinna rządzić większość, ale ta większość powinna rządzić z odpowiedzialnością. O tą odpowiedzialność apeluję do obu stron.
Tymczasem Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę budżetową na 2017 rok. W głosowaniu nie wzięli udziału senatorowie Platformy Obywatelskiej, którzy uważają, że budżet został w grudniu 2016 roku nielegalnie uchwalony przez Sejm. A zgodnie z ustawą dochody budżetu państwa wyniosą ponad 325 miliardów złotych, a wydatki ponad 384 miliardy złotych. Maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 miliardów 345 milionów złotych. Według założeń rządu tegoroczny wzrost PKB ma wynieść realnie 3,6%. Tegoroczny budżet zapowiada dobry rok dla Polski i Polaków, powiedział podczas debaty senator Grzegorz Bierecki, szef Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Ustawa zawiera w ujęciu całorocznym najważniejsze elementy programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. W pełni zostały w budżecie na rok 2017 przewidziane i zabezpieczone środki na realizację podstawowego programu przyjętego przez rząd w roku 2016, czyli tak zwanego programu 500+. Kwota planowana na rok 2017 to ponad 23 miliardy złotych. Są środki na realizację uruchomionego pod koniec ubiegłego roku programu finansowania leków, popularnie zwanego programem 75+, oraz uwzględnione są rozwiązania, które wiążą się z przyjętą również przez parlament reformą systemu emerytalnego.
Zadowolenia z uchwalenia, jak mówił, ważnego dla Polaków budżetu nie krył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Cały ten zamysł, by Polacy zostali pozbawieni tego wszystkiego, co uzyskali w ostatnim roku, 500+, obniżenie wieku emerytalnego, mieszkanie+, wszystkie te plany, które mają być w przyszłości realizowane, ten zamysł się całkowicie nie powiódł. Mamy uchwalony budżet, mam nadzieję, że w krótkim czasie będzie on już mógł po podpisaniu przez prezydenta zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw. I to jest najważniejsza wiadomość.
Ustawa budżetowa na 2017 rok trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zeznania składała w środę Anna Skupna, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Poinformowała ona posłów, że przed 2012 rokiem nie wiedziała o aferze i nie doszły do niej sygnały o jakichkolwiek problemach związanych z tą spółką. Według niej w gdańskim wymiarze sprawiedliwości nikt nie stał za szefem Amber Gold Marcinem P. Wśród pytań poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanny Kopcińskiej pojawiły się kwestie dotyczące oceny postępowań sądów i prokuratur wobec działalności Amber Gold.
Dlaczego zdaniem pani pan Marcin P. przez tak długi czas uniknął kary pozbawienia wolności mimo wyroków skazujących?
To jest sfera niezawisłości sędziowskiej. Nie potrafię powiedzieć. Oczywiście nałożył się na to niefortunny zbieg okoliczności, jak też część uchybień stwierdzonych w drodze wyjaśniania afery Amber Gold.
Niefortunny zbieg okoliczności, co pani ma na myśli?
To, że karta karna wysłana z sądu rejonowego nie dotarła do innego sądu.
Wieczorem w środę odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Śledczej, gdzie dyskutowano na temat dotychczasowych wniosków z przesłuchań świadków, przedstawicieli organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Komisja Śledcza zdecydowała o złożeniu dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold. Chodzi o prokurator Barbarę Kijanko i prokurator Hannę Borkowską, poinformowała przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna fazę wdrażania reformy edukacji. Pod koniec tygodnia w mediach rusza akcja informacyjna na temat zmian w oświacie. Wdrażanie reformy będzie wspierał specjalny zespół w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jego koordynatorem został wiceminister Maciej Kopeć. Przedstawiciele resortu chcą służyć pomocą rodzicom, nauczycielom, a także samorządowcom. Do końca tygodnia gminy mają otrzymać wzór uchwały projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Samorządy muszą podjąć uchwały do końca marca. Poseł Marzena Machałek z Sejmowej Komisji Edukacji na antenie telewizji Trwam zapewniła, że za pomocą uchwał rząd zamknął samorządom furtkę do likwidacji szkół.
Samorządy będą mogły uporządkować swoją sieć szkół, ale nie likwidować szkół. Nie da się wykorzystać ustawy wdrażającej o systemie oświaty do tego, żeby likwidować szkoły i do tego, żeby zwalniać nauczycieli. Ja znam takie przypadki, że sieć szkół w niektórych gminach, w niektórych miastach na prawach powiatu od dawna była nieporządkowana i że tam są problemy z finansowaniem edukacji. Niektórzy chcieliby teraz rzucić na Prawo i Sprawiedliwość, dokonać tych likwidacji i powiedzieć, że my likwidujemy nie dlatego, że nie zrobiliśmy pewnych rzeczy wcześniej, tylko dlatego, że to ustawy wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Nie, takich nie może być oczywiście spraw.
Na początku tygodnia prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system edukacji. Zgodnie z nimi wrócą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane, a reforma rozpocznie się 1 września 2017 roku. Pokładając ufność w Panu, stajemy się do Niego podobni, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Papież zaznaczył, że żywienie nadziei jest podstawową potrzebą człowieka. Ważne jest jednak, aby ta nadzieja była pokładana w tym, co naprawdę może pomóc żyć i nadać sens naszej egzystencji. Dlatego, jak mówił Ojciec Święty, Pismo Święte przestrzega nas przed fałszywymi nadziejami, jakie przedstawia nam świat, demaskując ich bezużyteczność i ukazując ich nonsens. Papież nawiązał przy tym do psalmu 15.
Przesłanie psalmu jest bardzo jasne. Jeśli pokładamy nadzieję w bożkach, to stajemy się tak jak one, pustymi obrazami, z rękoma, które nie dotykają, nogami, które nie chodzą, ustami, które nie mogą mówić. Nie mamy już nic do powiedzenia. Stajemy się niezdolni, by pomóc, by zmienić stan rzeczy, by uśmiechnąć się, by dać siebie, by kochać. Ale grozi to także nam, ludziom Kościoła, kiedy stajemy się światowi. Trzeba pozostawać w świecie, ale bronić się przed iluzjami świata.
Papież wskazał za psalmistą, że musimy zaufać i pokładać nadzieję w Bogu, a On obdarzy błogosławieństwem. Biskup Rzymu pozdrowił też pielgrzymów, zwracając się do Polaków, powiedział.
W kościele w Polsce ten rok jest dedykowany bratu Albertowi Chmielowskiemu w stulecie jego śmierci. Idąc za przykładem tego wielkiego świętego miłosierdzia, brata i opiekuna bezdomnych, biednych i zmarginalizowanych, nieście miłość, dobroczynność i nadzieję wszystkim, którzy ich potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Niemiecka telewizja CDF otrzymała wezwanie do właściwych przeprosin za użycie kłamliwego określenia polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz. Z pozwem przeciwko stacji wystąpił były więzień niemieckiego obozu Auschwitz Karol Tendera. 22 grudnia krakowski sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. Na jego mocy CDF miała opublikować przeprosiny na swej stronie internetowej. Ich treść została umieszczona na podstronie w formie grafiki. Mecenas Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Pro Patria, uważa, że wyrok został wykonany w formie karykaturalnej, a treść przeprosin nie spełnia wymogów.
Publiczna telewizja niemiecka wykonała wyrok, ale w formie karykaturalnej. Zajrzeliśmy na stronę internetową i ku naszemu zdziwieniu nie znaleźliśmy tekstu, który zgodnie z orzeczeniem sądu apelacyjnego w Krakowie powinien tam się znaleźć. Mało tego, powinien znajdować się tam przez okres miesiąca. Znaleźliśmy kafelek, jak to mówią ci, którzy znają się na tych stronach, w którym było wspomniane przeprosiny Karola Tendery. Ani nie ma informacji, kto to jest ten Karol Tendera, ani w związku z czym doszliśmy do wniosku, że jest to absolutnie lekceważenie wyroku sądu.
Pracujący w Berlinie adwokat Piotr Dubner wystosował do stacji CDF wezwanie do wykonania wyroku w terminie do 12 stycznia. Jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, sprawa trafi do sądu. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.